Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś jeden z tych odcinków, gdzie naprawdę wypada na samym początku uprzedzić osoby szczególnie wrażliwe, bo momentami będzie naprawdę brutalnie, ale po prostu nie da się inaczej, opowiadając o tym człowieku, który mimo, że nie stał na czele państwa, nie stał na czele armii, to i tak był odpowiedzialny za śmierć i niepojęte cierpienie niezliczonej liczby ludzi, a robił to wszystko bez najmniejszych wyrzutów sumienia, ponieważ był przekonany, że działa w służbie nauki i rasy panów. Kto przyczynił się do takiego światopoglądu w jego młodości? Czemu szczególnie często pojawiał się na rampie oświęcimskiego obozu, żeby selekcjonować więźniów? Na czym polegały jego chore eksperymenty i czy jakkolwiek przysłużył się nauce? Okej, spoiler, odpowiedź na to ostatnie pytanie, o zgrozo, paradoksalnie brzmi tak. Ale po kolei, poznajcie Józefa Mengele, anioła śmierci, już teraz w Historii bez cenzury. Józef, czy też po naszemu Józef, przyszedł na świat w miejscowości Günzburg 16 marca 1911 roku. Przyszedł na świat swoją drogą w rodzinie bardzo bogatej i przedsiębiorczej. Jego ojciec Karl był inżynierem i miał firmę, która produkowała maszyny rolnicze, ale też takie maszyny, bez których nowoczesne wówczas młyny i tartaki nie byłyby w stanie działać. Firma radziła sobie bardzo dobrze. Była w momencie przyjścia Józefa na świat jednym z największych, mało tego, największym pracodawcą w rejonie, a miało być jeszcze lepiej. W czasie I wojny światowej przestawili się na produkcję dla wojska, a po niej znowu działali w cywilu i to działali świetnie. Innymi słowy, Józef i jego dwaj bracia byli ustawieni na przyszłość. Jeśli tylko by chcieli, to przejęcie firmy od ojca było tylko kwestią czasu. No właśnie, problem w tym, że Józef nie chciał. Chłopak od początku był niesamowicie ambitny. Uważał, że duża firma, spoko sprawa, ale on chce zajść wyżej, chce zajść na sam szczyt, być taką legendą, że, jak sam stwierdził, będą o nim czytać w encyklopedii. No, to mu się niestety udało. A pierwszy krok ku temu poczynił już jako nastolatek za sprawą pewnego nauczyciela, który zafascynował młodego Mengele biologią, zoologią, a szczególnie antropologią. Nie ma co mieć do chłopa pretensji, robił po prostu swoje jako nauczyciel. Nie miał prawa podejrzewać, że właśnie przestawił coś w głowie przyszłego mordercy. Swoją drogą był to prawdopodobnie ostatni naukowy idol Józefa, którego teorie nie były podszyte rasizmem. Były to już bowiem czasy, kiedy rasistowskie teorie robiły się coraz popularniejsze, zwłaszcza w Monachium, do którego Józef wyjechał po maturze, bo dostał się tam na medycynę. Bardzo mu się podobało to, że są ludzie, i to wcale nie mało, którzy nie akceptują porażki Niemiec w I wojnie światowej, a za klęskę obwiniają oczywiście nie samych siebie, a przede wszystkim Żydów i komunistów. Józef zapisał się jeszcze nie do NSDAP, tylko do młodzieżówki innej nacjonalistycznej organizacji, ale z rasistowskimi treściami nie spotykał się tylko na wiecach. Sporo miał ich też na studiach. Warto z grubsza poznać kilku wykładowców, z którymi młody Mengele miał zajęcia. Jednym z nich był na przykład dr Ernst Rudin, który głosił choćby taką teorię, że lekarze powinni niszczyć życie pozbawione wartości, w domyśle niepełnosprawnych umysłowo. Generalnie niestety ten gość ze swoimi poglądami zaszedł dość wysoko, bo bardzo się one spodobały Hitlerowi i jego kolegom i dr Rudin stał się jednym z autorów ustaw o przymusowej sterylizacji, które wjechały kilka miesięcy po tym, jak naziści przejęli władzę. Mengele ze swoimi naukowymi zainteresowaniami coraz mocniej szedł w stronę genetyki, szeroko pojętego dziedziczenia, a że wyniki w nauce miał bardzo dobre, to szybko trafił pod naukową opiekę innego bardzo szanowanego, niestety wówczas naukowca, profesora Mollisona. Bardzo Józefowi przypasował ten gość, bo on też zajmował się genetyką, dziedziczeniem, i jak to wtedy nazywano, higieną rasową. Uważał na przykład, że wystarczy mu zdjęcie jakiejś osoby, żeby na tej podstawie ocenić, czy taka osoba ma żydowskie pochodzenie. To pod jego opieką Mengele zrobił doktorat, a później zaczął lekarską rezydenturę.
co jednak nie trwało długo.
Czyżby był fatalnym lekarzem? Nie do końca. Po prostu uznał, że zamiast badać ludzi i orzekać, czy są chorzy, woli generalnie badać ludzkość jako gatunek. A że wyniki, jak pamiętacie, miał bardzo dobre i znajomości z poprzednich lat potężne, to dzięki profesorowi Mollisonowi dostał robotę we Frankfurckim Instytucie Dziedziczności, Biologii i Czystości Rasowej III Rzeszy. Brzmi makabrycznie, prawda? Swoją drogą, to właśnie tam ostatecznie przeszedł transformację w fanatycznego nazistę. Szefem Józefa został profesor von Verschuer, który był absolutnym fanatykiem Hitlera i ten fanatyzm przelał na Józefa, którego zresztą bardzo polubił. Mengele przesiąknął tymi poglądami, zaczął wierzyć w całą tę czystość rasy, dołączył formalnie do NSDAP, ale to nie wszystko, ponieważ jak pamiętacie, był bardzo, bardzo ambitny, chciał być nie tylko najlepszy, ale też, żeby jego praca została doceniona. Niestety trafił na idealny czas i idealne miejsce. Po pewnym czasie jego szef zaprosił go do współpracy i razem na podstawie ustaw norymberskich pisali takie raporty, które później przekazywali specjalnym trybunałom, które sądziły Żydów oskarżonych o uprawianie seksu z czystymi rasowo dziewczynami. Także można powiedzieć, że pierwsze wyroki na swój sposób decydujące o ludzkich losach Mengele wydawał już wtedy, ale to niestety był dopiero początek. Bardzo ważne w tym momencie jego życia okazało się to, że kiedy Józefa przyjęto do SS, co go oczywiście bardzo ucieszyło, to nie zgodził się na zrobienie specjalnego tatuażu, który określał grupę krwi, a praktycznie wszystkim przyjętym do tej formacji te tatuaże robiono, co później bardzo ułatwiało ich wyłapywanie. Józef najpewniej wykpił się medycznym wywodem, że to jest w ogóle bez sensu ten tatuaż określający grupę krwi, bo zawsze i tak przed transfuzją, w razie czego, lekarze i tak robią dodatkowe badanie na grupę krwi, także po co? Nie, to bez sensu ten tatuaż. I z jakiegoś powodu mu odpuszczono. Podobno bardzo mu ulżyło, że udało mu się tatuażu uniknąć, bo uwielbiał swoje ciało i nie mógł znieść myśli, że zostanie ono zbrukane tatuażem. Także raczej nie było też szans, że wytatuuje sobie imię żony. A właśnie. Bo nam się w międzyczasie Józef Mengele zakochał w dziewczynie o imieniu Irene, z którą dorobił się po jakimś czasie syna. Swoją drogą ślub wzięli w lipcu 1939, więc nie nacieszyli się małżeńską bliskością zbyt długo. Bo po wybuchu II wojny światowej Józef postanowił się skupić na służbie ojczyźnie. Z wojskiem dotarł na Ukrainę, a że głęboko wierzył, był przekonany o tym, że bierze udział w zbawczej misji dowodzonej przez Hitlera, to działał bardzo ofiarnie. Raz na przykład uratował z płonącego czołgu dwóch żołnierzy, za co został doceniony przez przełożonych. Podobnie jak za to, że od 1939, od września 1939 do lata 1940, będąc członkiem specjalnego oddziału lekarzy SS, oceniał przydatność rasową osób, które miały zasiedlić nowe, podbite tereny. Innymi słowy, wybierał najlepszych Aryjczyków, ale to niestety nie były jego ostatnie selekcje. Pod koniec 1940 roku Józefa Mengele przeniesiono bowiem na, o zgrozo, zaszczytną służbę w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Robotę dostał nie byle jaką, bo miał zostać szefem służb medycznych w obozie kobiecym. Czy się ucieszył? Bardzo. Uważał, że taka robota sprawi, że nie tylko na bieżąco będzie się mógł przysługiwać III Rzeszy, ale też, że znajdzie tam mnóstwo materiału ludzkiego na swoje badania, które nie tylko zapewnią mu miejsce w historii medycyny, ale też ich wyniki sprawią, że rasa panów szybciej opanuje świat. Jak chciał to zrobić? O tym za moment, bo wcześniej Józef Mengele musiał uporać się z szalejącą w obozie epidemią tyfusu. Zrobił to błyskawicznie, z takim podejściem, jakiego zdecydowanie nie spodziewamy się po lekarzu, ale z drugiej strony, które kompletnie nie dziwi u fanatycznego nazisty, bo Józef kazał zabić ponad 1000 osób, które albo były chore, albo było podejrzenie, że niedawno się zaraziły. Dostał za to zresztą pochwały od przełożonych. W ogóle obozowe władze szybko uznały Józefa za spoko gościa, za równego chłopa i później radzono się go w przypadku kolejnych kryzysów i niestety bardzo sobie jego rady ceniono. Raz na przykład, kiedy zaczęło brakować jedzenia, to Mengele zasugerował, żeby zagazować 40 000 kobiet, to wtedy starczy żarcia dla reszty. i niestety go posłuchano przez 10 nocy non-stop. Ciężarówki woziły kobiety do komór. Kolejne dziesiątki tysięcy osób przywożono do obozu Auschwitz-Birkenau i kiedy otwierano te cuchnące wagony, w których tych ludzi przywożono na tak zwaną rampę, to często jedną z pierwszych osób, które ci ludzie widzieli, był właśnie Josef Mengele. Zawsze w wypastowanych butach, idealnie uprasowanym mundurze i z wypolerowaną laską, którą za moment miał zdecydować o ich losie. Oczywiście takich medyków było więcej, ale Mengele szczególnie często na rampie się pojawiał. Oglądał każdego przywiezionego, po czym, robiąc odpowiedni ruch laską, stwierdzał po niemiecku na prawo albo na lewo. Jakie to miało znaczenie? Takie, że jedna z tych grup z miejsca szła do gazu, ponieważ Mengele i jego koledzy po fachu uważali, że ci ludzie do roboty się nie nadają. Natomiast druga grupa szła do obozu, gdzie miała pracować ku chwale III Rzeszy i dopiero po paru miesiącach ci ludzie mieli umrzeć z wycieńczenia, niedożywienia czy z jakiegoś innego powodu, to już jednak Mengele nie obchodziło. Czasem ci ludzie trafiali do obozowego szpitala i tam znowu widzieli Josefa, który tym razem miał być ostatnią osobą, jaką w życiu zobaczą. Mengele uważał, że darmozjadów nie ma co leczyć, więc kazał często zabijać takie osoby, na przykład dosercowym zastrzykiem z fenolu albo benzyny. Często te zastrzyki robił sam. Wtedy był odziany w biały lekarski fartuch, białe rękawiczki i właśnie od tych ciuchów, no i oczywiście od tych rzeczy, które robił, dostał szybko ksywę Anioł Śmierci. Mengele pojawiał się na rampie, żeby selekcjonować ludzi jeszcze z innego powodu. Szukał materiału ludzkiego do swoich badań, dzięki którym chciał przejść do historii medycyny i historii III Rzeszy. Szczególnie zawzięcie wypatrywał karłów i bliźniąt, bo dorosłych kobiet do eksperymentów zawsze miał pod ręką tysiące, szczególnie wypatrywać nie musiał. Na czym polegały te jego chore eksperymenty? Zacznijmy od karłów, bo tutaj sprawa jest względnie prosta, co nie znaczy, że nie woła o pomstę do nieba. Interesowało go ogólnie, czemu, że tak to ujmę, karły są jakie są, ale liczył też bardzo na to, że jego badania udowodnią, że za karłowatość odpowiedzialne są, a jakże, zdegenerowane żydowskie geny. Eksperymenty były potwornie brutalne, były to na przykład amputacje, aczkolwiek zanim przyszło co do czego, to przyszłe ofiary Josefa Mengele żyły w naprawdę dobrych, jak na obóz oczywiście, warunkach. Szczególnie zmieniając już obiekt badań, dzieci, bliźnięta. To już w ogóle było makabryczne, bo nie dość, że żyły we względnie dobrych warunkach, to jeszcze Mengele często do nich przychodził się pobawić, przynosił im słodycze i generalnie dzieciaki naprawdę go lubiły. Jego przyszłe ofiary nazywały go często wujek Pepi. Czemu Mengele tak strasznie napalił się na eksperymenty na bliźniakach? Bo uważał, że w ten sposób uda mu się rozwiązać kilka kwestii, a że przy okazji będą ofiary, to już go nie interesowało. Uważał, że to i tak te przecież gorsze rasy. Na przykład uważał, że badając bliźniaki, kobiety w bliźniaczej ciąży albo zmuszając starsze bliźniaki do seksu z innymi bliźniakami, będzie w stanie poznać genetyczne uwarunkowanie bliźniaczej ciąży, żeby później przełożyć to na aryjskie kobiety, żeby te zachodziły właśnie w ciąże bliźniacze, dzięki czemu rasa panów szybciej się po ziemi rozprzestrzeni i ją opanuje. Chore? Chore. Ale to jeszcze nic. Mengele uznał bowiem, że bliźniaki to idealny materiał do badań, bo skoro są niemal identyczne, to można eksperymentować na jednym, a później wyniki tych eksperymentów porównać do drugiego. W ten sposób Mengele uważał, że określi, które wady, które cechy człowieka są nabyte, a które dziedziczne. Naciągana teoria. Oczywiście, że tak. Współcześni naukowcy, współcześni medycy nie zostawiają na logice doktora Mengele suchej nitki. Już pomijając aspekty etyczne, to jego teoria nie trzyma się kupy w bardzo wielu miejscach, a przede wszystkim, żeby ta chora teoria miała jakiekolwiek szanse powodzenia, to obiekty badań trzeba by było znać naprawdę doskonale. Ich historię, historię chorób, historię tego, jak były wychowywane, gdzie były wychowywane, całą psychikę. A tutaj Mengele działał na dość przypadkowej grupie. Te wszystkie czynniki miał absolutnie gdzieś. Powszechnie dziś uważa się, że to, co wiemy o eksperymentach Mengele, nie ma żadnej naukowej wartości. Oczywiście Józef uważał inaczej. Brał więc po jednym z bliźniaków i w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach robił rzeczy straszne. Na przykład wstrzykiwał tyfus, albo robił nacięcia i je zakażał. Robił amputacje albo punkcje, czyli wysysał płyny albo tkanki, a to wszystko bez znieczulenia. A później przychodził czas porównania z drugim bliźniakiem, więc oba obiekty zabijał albo kazał zabijać, żeby mieć pełną swobodę w czasie sekcji zwłok, bo skupiał się mocno na organach wewnętrznych. Mengele sporo uwagi poświęcał też niestety badaniu kobiet. Na przykład raz postanowił sprawdzić, jak reagują na rażenie prądem. Potraktował nim 8 kobiet, 2 zginęły. Inne eksperymenty, w wyniku których ginęły kobiety albo ich dzieci, to było na przykład upuszczanie krwi, albo transfuzja, albo pozbawienie dziecka pokarmu, żeby zobaczyć, jak długo pożyje. Albo, jak zeznawali świadkowie, stawanie na brzuchach ciężarnych kobiet, żeby zobaczyć, kiedy poronią. Naprawdę trudno, jeśli w ogóle ktoś z jakiegoś powodu chciałby to robić, wybrać najbardziej makabryczną zbrodnię anioła śmierci. Ale niestety jest jeszcze jedna kandydatka. Pewnego dnia Józef Mengele kazał wykopać ogromny dół, rozpalić tam wielki ogień i spalić 300 dzieci żywcem. Ta scena musiała być po prostu straszna, no makabryczna, bo raz na jakiś czas jakieś poparzone dziecko wypełzało z tego dołu, ale tam już tylko czekał oficer, który je wpychał z powrotem, a temu wszystkiemu z zadowoleniem przyglądał się dr Mengele w towarzystwie komendanta obozu. Na szczęście dni ich panowania w obozie były już policzone. Niemcy dostawali coraz mocniejsze lanie na frontach, co najpewniej wpędziło Józefa w depresję, której oznaki były już bardzo dobrze widoczne w połowie 1944 roku. Podkreślmy sobie, to klęski Niemców wpędziły go w depresję, a nie to, co robił więźniom. Niestety, swoje chore eksperymenty kontynuował praktycznie do samego końca, tak długo jak mógł. Dopiero 17 stycznia 1945 roku stwierdził, że dobra, już się robi zbyt niebezpiecznie. Spakował więc swoje pseudomedyczne notatki i zaczął ucieczkę. Dołączył do wycofującej się armii i szybko znalazł się dla niego mundur oficera Wehrmachtu. Po drodze przekazał też swoje notatki pewnej pielęgniarce, bo jakby je przy nim znaleźli, to mundur innej formacji na nic by się zdał. Wszyscy by dobrze wiedzieli, kim jest. Swoją drogą to był niestety mądry ruch również z innego powodu. Pielęgniarek z założenia nie przeszukiwano, z zasady puszczano je po prostu wolno, więc niewykluczone, że te notatki gdzieś po świecie nadal krążą, ale najpewniej zostały zniszczone. Wróćmy jednak do Józefa, który miał wielkiego farta. Trafił w końcu bowiem do obozu jenieckiego i ja wiem, że póki co nie brzmi to jak wielki fart, ale jak przyszło do wyłapywania SS-manów pod przykrywką, to Mengele się wywinął, bo jak pamiętacie, nie miał tego charakterystycznego tatuażu. Oczywiście też podawał się za kogoś zupełnie innego. Koniec końców puszczono go wolno, mimo że już wtedy mocno polowano na szalonego doktora Mengele, o którym zrobiło się głośno po oswobodzeniu obozu w Oświęcimiu. Jednak ten pozostał nieuchwytny. Wyjechał za ocean? Koniec końców tak, ale wcześniej przez 4 lata ukrywał się pod nosem szukających go ludzi, bo przebywał w Niemczech. Zresztą w tym czasie spotkał się też z żoną, którą namawiał, żeby z nim uciekła. No i oczywiście z synem też. Ale ta stwierdziła, że nie ma mowy. Czyżby go wydała? Nic z tych rzeczy. Pytana twierdziła, że Józef nie żyje z tego, co wie, ale nie wie też, gdzie został pochowany. Tymczasem o tym, że żyje, wiedziała również inna jego bliska rodzina, w tym ojciec, który wcale się syna nie wyrzekł. Przesyłał mu pieniądze, a po jakimś czasie dzięki znajomościom umożliwił mu ucieczkę za ocean, gdzie nadal przesyłał mu pieniądze.
Ojciec, a ty nie masz kłopotów przez to wysyłanie pieniędzy? A co ty? Mnie tu cały czas szanują!
To niestety prawda. Pan Karl Mengele do dziś ma ulicę swojego imienia w rodzinnym mieście i postawiono mu też 2 pomniki. Mimo że doskonale wiadomo, że po wojnie wspierał swojego syna zbrodniarza. Wróćmy jednak do Józefa, który mógł odetchnąć z ulgą po ucieczce. Nic z tych rzeczy. Do końca życia musiał się oglądać przez ramię, bo wiedział, że mu nie odpuszczą. Zwłaszcza służby Izraela. To też raz na jakiś czas zmieniał miejsce. Argentyna, Szwajcaria, Peru, w końcu Brazylia, gdzie nawet spotkał się z synem, który też go nie wydał. W ogóle jego rodzina z iście niemieckim wyrachowaniem wspierała tego zbrodniarza wojennego, nawet po jego śmierci. Mengele swoją drogą odmeldował się do piekła dopiero w 1979 roku, jak podczas kąpieli w oceanie dostał udaru i utonął. Ale rodzina w Niemczech poinformowała o tym władze dopiero po 5 latach. Czemu? Żeby przedawniło się przestępstwo, którym było utajnianie miejsca pobytu nazistowskiego zbrodniarza. Przez cały ten czas rodzina doskonale wiedziała, kto leży w tamtym grobie pod fałszywym nazwiskiem. W 1985 roku specjalne badania potwierdziły, że to na bank Mengele. Co zrobiono z jego szczątkami? Trafiły do Instytutu Medycyny Sądowej w São Paulo i służą jako pomoc naukowa. I to jest jedyny wkład w rozwój medycyny, jaki ta nauka zawdzięcza aniołowi śmierci. Wierzcie mi, że ani przez moment nie było mi dziś przyjemnie opowiadać o tym psychopacie i myślę, że wielu z Was też nasz dzisiejszy odcinek ciężko się oglądało, ale chyba zgadzamy się co do tego, że o takich ludziach mimo wszystko warto mówić, warto pamiętać, do czego może doprowadzić taki fanatyzm, który może wkraść się wszędzie, nawet w medycynę. Im większa tego świadomość, tym mniejsza szansa, że taki festiwal mordowania jeszcze kiedyś się powtórzy. A żeby wiedza, również ku przestrodze, była szersza, to serdecznie polecamy Wam audiobooka Mengele, Anioł Śmierci, którego znajdziecie na BookBeat. Co to jest ten BookBeat? To miejsce, w którym znajdziecie mnóstwo świetnych audiobooków, nie tylko ważnych i poważnych jak Anioł Śmierci, ale jeżeli wolicie lżejszy kaliber i po prostu chcecie się świetnie bawić, to znajdziecie tam naprawdę mnóstwo bardzo fajnych tytułów, z których możecie się też cieszyć offline. A jak jesteście online, to wystarczy wybrać audiobooka, którego słucha się przez aplikację i w ten sposób nie ogranicza Was pojemność Waszego urządzenia. W ogóle spoko jest ta apka, więcej tam jest fajnych bajerów, timer na przykład, czyli że możecie sobie ustawić, kiedy Wam się audiobook sam wyłączy, na wypadek, gdyby na przykład zdarzyło Wam się w międzyczasie usnąć. Ale najlepiej będzie, jak przetestujecie sami. Bo teraz z naszym kodem możecie korzystać z BookBeat przez 30 dni za darmo. Wbijajcie śmiało, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, w tym link do rejestracji, w której jak klikniecie, to przeniesie Was na stronę, na której od razu ten nasz kod jest wpisany, żebyście nie musieli przepisywać. Tacy jesteśmy sprytni. Miłego słuchania i widzimy się niedługo.